Drodzy uczestnicy tej porannej Eucharystii w dzisiejszą niedzielę, którą rozpoczynamy tegoroczne parafialne rekolekcje. Drodzy słuchacze Bożego Słowa, mniej więcej co roku prawie z wszystkich ambon słyszymy dokładnie tę samą zachętę, zapowiedź, zaproszenie, żeby skorzystać, wziąć udział, znaleźć czas na taki rekolekcyjny czas. I w zasadzie można by się zastanawiać nad tym, co w tych rekolekcjach jest takiego, że Kościół przywiązuje do nich taką wagę, rytmicznie, co roku, prosząc, zapraszając, zachęcając, by z takiego czasu skorzystać. W zasadzie rytm jest ich mniej więcej taki sam, zmieniają się co najwyżej prowadzący. Co w nich jest takiego, że Kościół tak uparcie zaprasza, zachęca, wręcz namawia czasem? Więcej. Chcę, żeby wszyscy, którzy Kościołem są, niezależnie od tego, jakiego miejsca by w tym Kościele nie zajmowali, czy roli nie pełnili, z takiego czasu skorzystali. Jeszcze nie tak dawno temu, przed pandemią trochę, a myślę, że i po, wrócimy też do takich dedykowanych rekolekcji szkolnych, akademickich, dla lekarzy, prawników, sportowców, dla księży, biskupów, z Ojcem Świętym włącznie. Co takiego? Pewno powodów jest wiele. Jednym, jak myślę, jest czas. Czas. A właściwie to takie dwoiste doświadczenie czasu. Z jednej strony mamy coraz mocniejsze doświadczenie, że czas strasznie przyspieszył. Na miłość jakbyśmy nawet nie potrafili policzyć godzin. Przelatuje nam między palcami, mija dzień za dniem. Właściwie nie wiemy kiedy i już jest prawie, że jesień. Druga połowa września, a jeszcze nie tak dawno temu cieszyliśmy się sierpniowymi upałami. Czas. Pewno każdy z nas coraz częściej mówi, jak ten czas szybko leci. Ja też mam czasem takie przekonanie, że kładę się spać w poniedziałek wieczorem, budzę się i już jest piątek rano i nie bardzo wiem, kiedy minął mi ten tydzień. Ale z drugiej strony, taki tylko rok między jednymi a drugimi rekolekcjami, to przecież kawał czasu. Ileż to w ciągu roku się nie zdarza, nie zdarzyło w naszych rodzinach, sąsiedztwie, parafii, Polsce, Europie, na świecie. Gdybyśmy tylko te najważniejsze wydarzenia chcieli w miarę chronologicznie poukładać, to pewno wszystkich byśmy sobie nie przypomnieli. Czas. Ale czas jest też atrybutem zmiany. Zmienia się życie, świat, otoczenie i my też się zmieniamy. To nam się tylko tak wydaje, że jesteśmy tacy sami, jak jeszcze parę miesięcy czy parę lat temu. Kiedy stajemy przed lustrem codziennie przy porannej toalecie, to wydaje nam się, że jesteśmy tacy sami, jak miesiąc temu, pół roku, nawet rok. Czasem trzeba dopiero zerknąć do albumu z rodzinnymi fotografiami, z czyjegoś wesela, z jakiejś pierwszej komunii, z jakiejś rodzinnej uroczystości, żeby z przerażeniem zobaczyć, jak się zmieniliśmy. Ile nam tu ubyło, i ile kolorów się pozmieniało, ile nam tu przybyło. Może jakaś farba by się przydała, żeby zatuszować siwiznę. A przecież nie zmieniamy się tylko na zewnątrz. My się zmieniamy także wewnątrz. Zmieniają się nasze poglądy, oceny sytuacji czy jegoś postępowania. Zmienia się rozumienie przykazań, zmieniają się zasady życia. Zobaczyć zmianę. I chcę w tym roku zaproponować, nawet namówić, żeby te rekolekcje były takim czasem, okazją, żeby zobaczyć własną zmianę. Jak się zmieniliśmy. I do tego też trzeba dwóch rzeczy. Lustra i światła. Tak jak te nasze łazienkowe lustra zwykle mają dodatkowe światło, to my też poprosiliśmy na początku, by rozświetlił nas na nowo Duch. Jego dary, które mamy w sobie od samego chrztu. A lustra? Otóż chcę zaproponować, żeby lustrami, w których spróbujemy się przejrzeć, byli w tym roku dla nas dwaj synowie, dwaj bracia z doskonale nam znanej przypowieści, dość popularnie i powszechnie, choć nie do końca słusznie, nazywanej o synu marnotrawnym. Spróbujemy poszukać do nich podobieństw. Pomocą w tym przyglądaniu się sobie posłuży nam obraz, którego taka quasi-reprodukcja jest przed nami. To obraz jednego z największych malarzy w historii, Rembrandta. I jak nie trudno się domyślić, nosi tytuł Powrót syna marnotrawnego. Znawcy jego twórczości powiadają, że jest to jedno z jego ostatnich dzieł. Niektórzy nawet twierdzą, że w ogóle ostatnie. Jeszcze w oleju, w olbrzymich wymiarach, bo on w oryginale ma dobrze prawie 2,5 metra wysokości na prawie 2 szerokości i malowany był z przeznaczeniem do ołtarza głównego w jednym z niderlandzkich kościołów. Nigdy tam jednak nie dotarł. Przedziwnymi kolejami losu znalazł się w Rosji i można go zresztą do dziś oglądać w Ermitażu w Sankt Petersburgu. Rembrandt umierał mając 63 lata i był to rok 1669. Gdybyśmy mogli postawić tu sobie jeszcze jeden jego obraz, tak po przeciwległej stronie, powiedzmy jakieś 30 lat młodszy, to byłoby nam doprawdy bardzo trudno odgadnąć, że oba pochodzą spod pędzla tego samego artysty. 30 lat wcześniej Rembrandt specjalnie nie zajmował się ilustracjami do ewangelicznych przypowieści i biblijne tematy specjalnie go nie zajmowały. 30 lat wcześniej Rembrandt kochał, uwielbiał wręcz malować samego siebie. I z tamtych czasów pochodzi najwięcej jego autoportretów. Zresztą zawsze trochę w dziwacznym stroju, jakieś kapelusze, żaboty, farbanki u rękawów. Jest taki jego autoportret, na którym namalował siebie ze swoją żoną, Saskią, w takim anturażu holenderskich uliczek z czerwonymi latarniami. Gdzieś tam z powywracanych kieliszków rozlewa się wino, turlają się owoce po stole, a on łypie w jej kierunku takim pożądliwym wzrokiem, jakby chciał patrzącemu powiedzieć, to jest życie. 30 lat wcześniej Rembrandt był u szczytu sławy. Idol, bożyszcze, otoczony wianuszkiem wielbicieli i wielbicielek. Nieprzyzwoicie bogaty. Zresztą jego życie to jest niezłe pasmo sukcesów. Odkryty talent już w wieku 15 lat. Już miał do dyspozycji najlepszych nauczycieli malarstwa. Ledwo 20-paroletni, znowu odkryty przez takiego Mansharda, który mieszkał kiedyś w Krakowie i w Amsterdamie dał mu całą halę prawie, że magazyn na pracownię i więcej, przyprowadził wszystkich najbogatszych Amsterdamczyków, których Rembrandt portretował za nieprawdopodobne pieniądze. Na dodatek bardzo udany ożenek z córką burmistrza, która wniosła bardzo pokaźny posag. Po prawie 2 latach małżeństwa mogli się wyprowadzić do 2-piętrowej kamienicy w najbogatszej i bardzo ekskluzywnej wówczas dzielnicy Amsterdamu. Żyć i nie umierać. Ale nie trzeba było nawet całych 7 lat, żeby z tego piedestału sławy w gruncie rzeczy nie zostało nic. W ciągu niecałych 7 lat, między rokiem 1635 a 1642, Rembrandt straci wszystko. Najpierw swoich najbliższych, którzy umierają mu jak w złowróżbnym serialu. Jego pierwszy synek, pierwsza córeczka, w tym samym roku matka i druga córeczka i w końcu ledwie 30-letnia ukochana żona Saskia. Zostaje sam z niecałorocznym synkiem o imieniu Tytus. Wynajmuje kobietę do opieki nad tym dzieckiem, ale ich relacja się tak pokomplikuje, że ona odda go do sądu, chcąc odszkodowania za niezrealizowaną obietnicę małżeństwa. Na horyzoncie pojawia się młodziutka guwernantka, krew nie woda, na świat przychodzi ich wspólne dziecko. Ona jest błyskawicznie ekskomunikowana, a on wyautowany ze środowiska artystów i ówczesnego społeczeństwa za niemoralne prowadzenie się. Opuszczony, zapomniany, gdzieś zniknęło to towarzystwo wielbicieli i wielbicielek. Coraz trudniej związać koniec z końcem. Trzeba się wyprowadzić na głuchą prowincję, sprzedać ten okazały dom. Nie starcza ani obrazów, ani mebli, by pospłacać długi, których zresztą nie spłaci do końca życia. Ścigają go ci, od których pożycza pieniądze i na dodatek ślepnie, co dla artysty jest, malarza zwłaszcza, tragedią niewyobrażalną. I oto z takim bagażem doświadczeń, na wpół ślepy, maluje ten obraz. To nie jest taka sobie jeszcze jedna ilustracja do ewangelicznej przypowieści. Jest w tym obrazie całe życie Rembrandta. I posługując się nim, sposobem namalowania postaci, użytym kolorem, a nawet kompozycją, spróbujemy popatrzeć na siebie, przyjrzeć się tylko sobie. My lubimy się przyglądać, najchętniej to innym, sąsiadom, znajomym, podpatrywać, czasem zerkać do kieszeni i wtedy nasze oczy są sokole. Widzimy każde źdźbło, jak mówi przypowieść, każdy grymas, każdy nietakt. Ale jak tak przychodzi nam popatrzeć na siebie, to wszyscy zapadamy na tę samą chorobę. Katarakta, zaćma, krótkowzroczność. Jesteśmy gotowi nie zobaczyć nawet całej belki, jak mówi ta sama przypowieść. Spróbujmy maksimum uwagi poświęcić tylko sobie, szukając podobieństw do jednego albo do drugiego. I tak jutro lustrem będzie dla nas ten młodszy. Ktoś go kiedyś nazwał marnotrawnym. Dali Bóg nie wiadomo ani kto, ani kiedy, ale zrobił to tak skutecznie, że zostało mu to do dziś. I wszyscy go rozpoznajemy po tym jednym słówku. Wystarczy powiedzieć marnotrawny i wiemy, o kogo chodzi. Tak to zresztą bywa z łatkami. Jak już komuś raz ktoś przyklei łatkę na plecy, to czasem życia nie starcza, żeby się jej pozbyć. Mamy o nim wyrobione zdanie. To przecież ten gorszy tyle narozrabiał, skrzywdził ojca, uciekł z domu, skasował pieniądze. Ciekawe, czy jest jakieś podobieństwo między mną a tym młodszym. Nawet jeśli je podskórnie wyczuwam, to pewno trudno mi się do niego przyznać. We wtorek zaś postacią dla nas najważniejszą będzie ten starszy. Lustrem. Ciekawe, czy jest jakieś podobieństwo między mną a nim. No, do niego to bym się może i lepiej, szybciej przyznał, wszak to lepsza część tego rodzeństwa, tak nam się przynajmniej wydaje. On niczego nie narozrabiał, zawsze posłuszny, grzeczny, nie ma spapranego życiorysu, nie musi się wstydzić przeszłości. Taka cnót wszelkich głębina. Czy aby na pewno? Spróbujemy poszukać podobieństw. Może jest ich więcej. Do jednego, albo i do drugiego, albo i do obu, niż nam się wydaje. A w środę najważniejszy będzie dla nas Ojciec i Jego miłość, która też na tym obrazie jest naprawdę w sposób niezwykły namalowana. Zachęcam, wychodząc z kościoła, jeśli ktoś jeszcze nie ma, nie otrzymał wchodząc, by poczęstować się takim oto obrazkiem. On przedstawia ten obraz Rembrandta, z tyłu jest przypowieść o synu marnotrawnym. Będziemy się wpatrywać w ten obraz, może taka przyjrzenie się także w domu nam się przyda, a jednocześnie zachęcam do uważnej lektury tej przypowieści. Spróbujmy dać sobie taką szansę, by maksimum uwagi poświęcić tylko sobie. Proszę to moje zaproszenie przekazać w domu, w sąsiedztwie, wśród znajomych. Niech to będzie czas zobaczenia własnych zmian. Amen.